Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie dziękuję za zaproszenie do Przemyśla. To wielka radość i zaszczyt dla mnie, bo zawsze wiedziałem, że tutaj żyją ludzie szczególnie wierzący, a więc szczególnie mądrzy. Mądrość Państwa okazuje się szczególnie w tych czasach, kiedy środki masowego przekazu mają tak olbrzymią władzę nad umysłami ludzkimi. I teraz akurat te dominujące media prowadzą taką kampanię ateizacji, nienawiści wobec Kościoła, propagowania ideologii. Podobnie jak to było w czasach komunizmu, ale robią to o wiele bardziej inteligentnie przy zastosowaniu wszystkich najnowszych zdobyczy nauk humanistycznych, psychologii, socjologii. A obecność Państwa tutaj świadczy o tym, że te media nie zdobyły władzy nad umysłami i sercami Państwa. I to świadczy, jeszcze raz potwierdza, jak mądrzy i wierzący ludzie mieszkają tutaj w Przemyślu i okolicach. Bo wierzyć taką mediom to właściwie no podobnie jak wierzyć mediom komunistycznym. Dlatego z większą radością przyjąłem to zaproszenie i chcę tutaj mówić. Też szczególnie dziękuję za to zaproszenie księdzu arcybiskupowi, który w tych zmaganiach pomaga mnie od samego początku. Ja krytykę gender, homoideologii zacząłem już około 10 lat temu i obok biskupów krakowskich właśnie ksiądz arcybiskup był jednym z pierwszych, którzy zaczęli mnie w tym popierać i umacniać. Z wielką wdzięcznością przechowuję kilka listów poparcia od księdza arcybiskupa. Dlatego też się cieszę, że tym wykładem mogę jakoś okazać moją wdzięczność właśnie w ten sposób, służąc moim siostrom i braciom w diecezji przemyskiej. Kiedy mówimy o teorii gender, możemy nieraz spotkać się ze zdziwieniem, o co właściwie chodzi. Przecież właśnie w dominujących mediach ta teoria jest przedstawiana jako coś niewinnego, bardzo pozytywnego, humanistycznego, co służy postępowi ludzkości, zwłaszcza kobiet. Podkreśla się szczególnie dwa elementy. Właśnie walkę o równouprawnienie kobiet, a po drugie studia nad znaczeniem kulturowym płci. To jest niejako opakowanie, zewnętrzna strona tej teorii, jej reklama. I tutaj do pewnego stopnia można się zgodzić. No, któż by nie chciał równouprawnienia kobiet? Można powiedzieć nawet, że Kościół, chrześcijanie są mistrzami świata w walce o równouprawnienie kobiet. No bo kobietom nigdzie nie jest lepiej niż w krajach kultury chrześcijańskiej. Nawet jak jeszcze wiele można poprawić, no a wszystko można poprawić w człowieku i w jego kulturze, to jednak wystarczy pojechać do krajów innej kultury, na przykład muzułmańskiej albo hinduistycznej, żeby być bardzo wdzięcznym, że się urodziło chrześcijanką i Polką. To jest owoc Ewangelii. Ewangelia, ucząc szacunku dla każdego człowieka, także dla kobiety, powoli zmienia twarde serca ludzkie. To jest zasadnicze źródło o wiele lepszej sytuacji kobiet w kulturach chrześcijańskich niż gdziekolwiek indziej. Więc tutaj można by powiedzieć, że genderyści jak najbardziej mogą się uczyć od chrześcijan, od Kościoła, jak walczy się o równouprawnienie kobiet. Ponieważ zarazem to trzeba zaznaczyć, że u genderystów następuje też wypaczenie tej idei. No, jeżeli nie ma się wiary, no to łatwo wypaczyć najlepsze idee chrześcijańskie. U nich niestety równouprawnienie kobiet nieraz przechodzi właściwie w unicestwienie kobiecości. Oni w swoich teoriach właściwie mówią, że kobiety naprawdę będą kobietami, będą szczęśliwe, jak przestaną być kobietami, jak będą takie jak mężczyźni. To jest no, jeden z absurdów tej teorii, ale o tym później. Tutaj do pewnego stopnia oczywiście możemy się zgodzić, ale nie z całością teorii gender w tym aspekcie. Natomiast ten drugi element, pojęcie płci kulturowej, znaczenia płci w danej kulturze, jest uprawnione. Właśnie to znaczy słowo gender. To słowo pierwotnie oznaczało rodzaj gramatyczny w języku angielskim, męski, żeński, nijaki. Natomiast twórcy tej teorii zaczęli go używać na oznaczenie właśnie kulturowego, społecznego znaczenia płci. I takie znaczenie niewątpliwie istnieje i jest uzależnione od kultury. To też wystarczy trochę lektury albo wyjazd za granicę, żeby stwierdzić, że męskość i kobiecość rozumie się różnie w zależności od danej kultury. Przy czym jest to szczególnie uwarunkowane religią tej kultury. Religia jednak, czy chcemy, czy nie, ma olbrzymi wpływ na kształtowanie się kultury. I rzeczywiście, jeżeli porównamy kraje muzułmańskie i chrześcijańskie, to ewidentnie rozumienie męskości i kobiecości zależy od danej kultury, od epoki, a zwłaszcza od religii. Tylko właśnie z tym się możemy zgodzić, tylko nie możemy się zgodzić z dalszą częścią teorii gender, że mianowicie zależy całkowicie, bo jest taka tendencja u genderystów, żeby jak najbardziej rozdzielać płeć w znaczeniu kulturowym i biologicznym. Dlatego dla płci biologicznej rezerwują określenie seks. Tak powstaje to przeciwieństwo, gender i seks. Gender jako kulturowo-społeczne znaczenie płci, a seks jako płeć biologiczna. Takie rozróżnienie do pewnego stopnia jest równouprawnione, tylko genderyści popełniają tu kolejny błąd, absurd, mianowicie oni chcą te rzeczywistości jak najbardziej zróżnicować, właściwie wprowadzić przepaść między jedno i drugie. Nawet taki Karl Marx genderyzmu, Judith Butler, to jest taka lesbijka, ateistyczna feministka amerykańska, taki dominujący autorytet dla genderystów, nawet posuwa się do stwierdzenia, że gender i seks właściwie nie mają nic wspólnego ze sobą, że również płeć w znaczeniu biologicznym jest ukształtowana przez kulturę. Czyli jeżeli rodzi się dziecko, jeżeli położna powie, że to o, chłopczyk, to będzie chłopczyk. Jak powie o, dziewczynka, to będzie dziewczynka. Gdyby powiedziała odwrotnie, to będzie odwrotnie. No, do tego już w swoich spekulacjach wychodzą genderyści i oczywiście z tym się nie można zgodzić. Można przypominać podstawowe zasady filozoficzne na temat tożsamości i różnicy. Można powiedzieć, że oczywiście każdy byt, o ile jest odrębny, jest różny od innego bytu, ale o ile istnieje, jest tożsamy. Znaczy wszystko jest różne, a zarazem wszystko jest podobne, cokolwiek byśmy nie wzięli. I chociażby genderyści przeczą temu podstawowemu pryncypium bytu. Wszystko jest podobne i zarazem różne. Natomiast dla nich płeć staje się czymś zupełnie różnym, co jest absurdalne. Zarówno w znaczeniu biologicznym, jak i kulturowym. Oczywiście, że płeć częściowo w swoim rozumieniu jest uzależniona od kultury. Ale nie tylko od kultury, jakby chcieli genderyści. Jednak jest związana także z naszą biologią. Oczywiście we wszystkich kulturach natrafiamy na poważne różnice w rozumieniu wszystkiego. Ale właściwie każdy człowiek, każdą rzecz musi rozumieć inaczej. Bo jak rozumiemy daną rzecz, zależy od całej historii naszego życia. A historia życia każdego z nas jest inna. Dlatego my nieuchronnie każdą rzecz musimy rozumieć chociaż trochę inaczej. Choćby dlatego, że jesteśmy mężczyzną i kobietą. Z tym się można zgodzić. To są podstawowe pryncypia filozofii, hermeneutyki. Ale zarazem nie jest tak, żebyśmy zupełnie inaczej rozumieli. Gdybyśmy zupełnie inaczej rozumieli, to nie moglibyśmy się porozumieć. Gdybyśmy nie mieli nic wspólnego w naszym doświadczeniu i rozumieniu, to niemożliwa byłaby rozmowa między nami. A właśnie genderyści próbują podważyć to pryncypium. Oczywiście, że płeć jest różnie rozumiana w zależności od kultury, ale nie całkiem różnie. To jest absurd, który oni głoszą. Jednak jest pewne jądro wspólne. Również w każdej kulturze natrafimy na pewne elementy wspólne w rozumieniu kobiecości i męskości. Możemy stworzyć wspólny mianownik rozumienia męskości i kobiecości. Tak jest w każdej rzeczywistości, również w tej. Dlatego genderyści, nawet jeżeli się z nimi zgodzimy do pewnego stopnia, bardzo łatwo przechodzą w sferę absurdów, z którymi nie można się zgodzić. Ale to jest typowe dla rozumu ateistycznego. Rozum ateistyczny niejako skazany jest na absurdy, bo na początku popełnia absurd fundamentalny. To tyle o tych dwóch takich zewnętrznych, reklamowych elementach gender, które można zaakceptować warunkowo w ograniczonym sensie do pewnego stopnia, wskazując, jakie błędy genderyści przy okazji popełniają. Natomiast trzeba zwrócić uwagę też na rzeczy, z którymi zdecydowanie nie można się zgodzić, a które należą do teorii gender. To są elementy bardziej ukryte. No, to jest mechanizm pokusy. Przedstawia się rzeczy atrakcyjne, żeby skusić do złego człowieka. Te gorzkie owoce ukażą się później. Trzeba pamiętać, że te dwa elementy to jest opakowanie. Gender studies na uczelniach, no, można studiować znaczenie płci, ale bez ideologii. Nie trzeba z tego robić centrum świata, nie ma podstaw do tego, to aż tak ważne nie jest. Natomiast obok tych dwóch elementów jest przynajmniej takie pięć elementów ukrytych, śmiertelnie niebezpiecznych dla naszej cywilizacji, dla religii w ogóle i szczególnie dla chrześcijaństwa. One należą do tak zwanego gender mainstreaming, czyli głównego nurtu gender. A to już jest program polityczny. I to trzeba brać w całości. Jeżeli mówimy o gender, to mówimy nie tylko o opakowaniu, ale także o zawartości. Genderyści o tym, szczególnie po ostatnim liście Episkopatu Polski, już tak niechętnie mówią. No, mądrość etapu wymaga milczenia na ten temat. Ale to jest nadal w ich programie. To musimy zawsze brać pod uwagę. To jest ich cel. Zresztą w swoich agendach ciągle te elementy stawiają jako zasadnicze motywacje swojego działania. To starają się przeforsować przez organizacje międzynarodowe. I jakie to są elementy? Więc po pierwsze jest to globalna rewolucja kulturowa. Po prostu genderystom nie chodzi o nic mniejszego, jak o zmianę całej kultury światowej, wszystkich kultur według swojego programu. To nie jest rzecz mała. Przewartościowanie wszystkich wartości, często odwrócenie ich hierarchii, ukształtowanie nowego porządku społecznego. To jest ich, można powiedzieć, cel zasadniczy i globalny. No, podobnie jak wcześniej marksistów. To nie jest jakiś ograniczony cel. Oni stawiają sobie cele ambitne, globalne. Chcą, żeby ich teoria zapanowała w każdym kraju i żeby każda kultura była według niej kształtowana. To jest coś całkiem zasadniczego, fundamentalnego. Jakie ma być narzędzie dojścia do tego celu? No, wcześniej dla marksistów to była krwawa rewolucja. Jednak teraz neomarksiści, właśnie genderyści są neomarksistami, to jest kolejna ateistyczna utopia, nie chcą stosować rewolucji zbrojnej, oddolnej, ale rewolucję odgórną, poprzez opanowanie instytucji państwowych, międzynarodowych, poprzez opanowanie mediów, ośrodków tworzenia prawa, ale też szczególnie szkolnictwa. Chcą swoją rewolucję narzucić od góry. I tutaj szczególnie ważnym elementem jest seksualizacja dzieci. Oni nazywają to programem wychowania seksualnego, ale widzimy, że ich celem jest wprowadzenie tego do każdego przedszkola, każdej szkoły. O to starają się w Polsce. I to jest główne narzędzie przeprowadzenia tej rewolucji. Na czym to polega? No, właśnie na seksualizacji młodzieży, na brutalnej, bezprawnej, przestępczej seksualizacji młodzieży w celu uniemożliwienia przekazania najwyższych wartości duchowych, kulturowych i religijnych. Właśnie zgodnie z taką szatańską zasadą, nie atakujcie Kościoła wprost, ale seksualizujcie młodzież. Reszta przyjdzie sama. To jest szatańskie, ale niestety prawdziwe i skuteczne. Tak to się robi. Nie atakujcie Kościoła wprost, tylko seksualizujcie młodzież i dzieci. Reszta przyjdzie sama. To jest ich zasadnicza strategia. Oto, i to jest najgorsze, bo to jest przestępcze, to jest zbrodnicze, to jest zbrodnia na dzieciach, to jest niejako taki duchowy gwałt na dzieci i młodzieży. No to ma funkcjonować w ten sposób, niestety często funkcjonuje, tam gdzie jest to wprowadzane, że w życie seksualne, intensywne życie seksualne wprowadza się dzieci właściwie prawie od urodzenia. Tutaj mam program ogólnie dostępny Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia, wytworzonego w porozumieniu z organizacjami niemieckimi, standardy edukacji seksualnej w Europie. I tutaj każdy może przeczytać czarno na białym, że życie seksualne ma się wprowadzać najmniejsze dzieci. Już w kategorii od 0 do 4 lat. Czyli nie ma dolnej granicy. Oni uważają, że w życie seksualne mają być wprowadzane już niemowlęta. Natomiast dzieci 12-letnie mają już podejmować życie seksualne z rówieśnikami przynajmniej. Czy to jest 5. klasa. To jest program genderystów. Ten program wychowawcy polscy planują podać do sądu, żeby tym się zajął prokurator, bo to jest właściwie program przestępczy. To jest zbrodnia na dzieciach. Właśnie stąd też głównie wziął się opór przeciw gender w Polsce. Wobec ten zbrodniczy, przestępczy program był takim punktem otrzeźwienia, momentem krystalizacji ducha oporu narodu. No bo dzieci są tymi, którymi mamy bronić przede wszystkim, za wszelką cenę, nawet za cenę życia. Nie można ludzi tak zaburzonych z takim programem dopuszczać do dzieci i młodzieży. Ale właśnie oni robią to po to, aby niejako ukraść dzieci rodzicom, społeczeństwu. No bo wprowadzać już niemowlęta w życie seksualne, no to jest podobnie, jakby niemowlętom dawać wódkę albo narkotyki. Dzieci sobie z tym nie poradzą. Może jakieś szczególnie mocne jednostki mogą z tego wyjść obronną ręką, ale przecież jest oczywiste, to wiedzą rodzice, wychowawcy, nauczyciele, także ja jako ksiądz, jestem prawie 30 lat księdzem, to znaczy znam historię tysięcy i tysięcy ludzi, małżeństw, rodzin w sposób nieraz bardzo intymny. No, ludzie, którzy mają jakiekolwiek pojęcie o wychowaniu, wiedzą, że to jest zbrodnia. To jest tak, jakby dzieciom dawać narkotyki, alkohol, seks. No to bardzo wiele z nich zostanie narkomanami, alkoholikami czy seks narkomanami. To jest niedopuszczalne. Ale właśnie to jest narzędzie ich działania. No bo tego dzieci podane takim wpływom, no będą się koncentrować przede wszystkim na przyjemnościach zmysłowych. Będą do nich dążyć już jako kilkuletnie dzieci. I wtedy będzie o wiele trudniej, albo właściwie będzie to niemożliwe, żeby przekazać im wyższe wartości duchowe i religijne. Takie dzieci będą niezdolne do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, do życia w małżeństwie, w rodzinie, do życia w celibacie, w zakonie. No bo dlaczego nagle miałyby się opanować, wyhamować, jeżeli tak żyją prawie od wieku niemowlęcego? To jest plan głębokiej destrukcji człowieka. Takie dzieci no, będą patrzeć na rodziców, na kościół, tylko jak na starych nudziarzy, którzy im psują zabawę, którzy nie wiadomo dlaczego zakazują im tak przyjemnych rzeczy. Przecież pani w szkole mówi, że wszystko można, rób co chcesz. To jest właśnie ten ośrodek ciemności, to co najgorsze jest w gender. To, dlaczego musimy się tak temu sprzeciwstawiać. Tu chodzi o nikogo mniejszego jak o dzieci. A poprzez dzieci o przyszłość społeczeństwa, kultury i cywilizacji. To jest właśnie ten, można powiedzieć, czwarty zasadniczy element gender. Taka demoniczna seksualizacja dzieci. Piąty element, to jest związany z tym, to jest propagowanie i wspieranie wszelkich, jak mówią, niestandardowych zachowań seksualnych. Właśnie, bo zachowania heteroseksualne to są takie standardowe według nich, takie przestarzałe, nieciekawe, banalne. Teraz trzeba coś nowego i temu służy teoria queer, od angielskiego odmieniec, która zajmuje się wszelkimi osobliwościami seksualnymi, starając się dowieść, że to jest równie warte albo lepsze niż te zachowania standardowe. Czyli chodzi tutaj o propagandę osobliwości seksualnych, szczególnie homoseksualizmu. O fanatyczną propagandę homoseksualizmu przede wszystkim, ale do tego dochodzą inne rzeczy. Także już kazirodztwo, pornografia, prostytucja i tak dalej, i tak dalej. To jest też ten kluczowy element gender, z którym jesteśmy konfrontowani. Przecież od kilkunastu lat jesteśmy poddawani praniu mózgu, przekonywaniu, że właściwie w seksie wszystko można i prowadzi do szczęścia człowieka. Coś dokładnie przeciwnego do chrześcijaństwa i przeciwnego do najwyższych osiągnięć kultury. Właśnie to też ma służyć unicestwieniu chrześcijaństwa. No bo ludzie rozpasani seksualnie, no raczej nie będą zainteresowani modlitwą, kościołem, sakramentami. To właśnie ma uniemożliwić przekaz wiary. Ludzie mają się zajmować przyjemnościami zmysłowymi, a nie rzeczami duchowymi. Nie jest przypadkiem, że ci politycy, dziennikarzy, którzy no, fanatycznie propagują homoseksualizm, zarazem też fanatycznie propagują narkotyki czy prostytucję. To się jakoś wiąże, prawda? Ludzie, którzy szczególnie koncentrują się na sferze zmysłowej, przyjemnościach zmysłowych. Szóstym takim zasadniczym elementem związanym z gender to jest niesamowita pogarda dla człowieka. Bo rzeczywiście, żeby chcieć przeprowadzić taki program, trzeba bardzo gardzić człowiekiem. No bo oni sobie uzurpują nie mniej, nie więcej, tylko prawo do dyktatu w rzeczach najważniejszych. Przecież dla ludzi najważniejsze są ich dzieci, ich los. I rodzice chcą przekazać swoim dzieciom to, co najcenniejsze, najważniejsze. A swoją wiarę, swoje przekonania moralne uważają za rzeczy najważniejsze. I według tych przekonań chcą wychować swoje dzieci. Natomiast genderyści chcą to uniemożliwić. Za tym kryje się niesamowita pogarda dla człowieka, pogarda dla państwa. Genderyści chcą niejako ukraść państwa dzieci wbrew państwa woli. Chcą kształtować według swoich wzorów. Chcą manipulować państwem. W ich programach wyraźnie jest napisane, trzeba się starać, żeby rodzice nie wiedzieli, jak wyglądają lekcje wychowania seksualnego. Co to jest? Znaczy, coś z naszymi dziećmi mają robić, czego rodzice nie mają prawa wiedzieć. To jest najwyższy dzwonek alarmowy. Tak postępują przestępcy. Tym bardziej trzeba im się przeciwstawiać. No, jeżeli ja jako ksiądz katolicki bym pojechał do Izraela, wszedł do klasy z dziećmi izraelskimi i zaczął ich na siłę przekonywać do chrześcijaństwa, do Chrystusa, albo to samo bym zrobił w szkole muzułmańskiej, no to przecież byłby skandal, to byłby wyraz jakiejś pogardy dla wiary tych ludzi. To jest niedopuszczalne. Przecież nie mogę wbrew woli rodziców nauczać ich dzieci religii różnej od religii rodziców. Zresztą chyba żywy bym stamtąd nie wyszedł, to jedna rzecz. No ale nauczanie dzieci chrześcijańskich według zasad genderyzmu jest czymś podobnym. To jest zbrodnia. To jest niesamowita pogarda dla godności ludzkiej, dla godności rodziców. Jaka to jest pycha, że oni sobie uzurpują, że są mądrzejsi od całego świata. Mądrzejsi od zdecydowanej większości ludzi w Polsce, czy także od państwa. Oni chcą z dziećmi państwa zrobić coś, na co państwo się nigdy by nie zgodzili. Na co by się nigdy nie zgodzono w demokracji. To jest działalność pełna pogardy i to jest przestępstwo. No i w końcu siódmy element, trzeba pamiętać, że to jest walka o władzę. Żeby przeprowadzić taki program, trzeba mieć wielką władzę. Żeby w każdym przedszkolu, w każdej szkole wprowadzić taki program deprawacji, żeby to narzucić każdej kulturze, każdemu państwu, całemu światu, no trzeba mieć wielką władzę. Widzimy, jak to się dokonuje na przykład w Afryce, kiedy Afrykanie bronią się przed homoideologią, to Zachód im grozi. Jak tego nie przyjmiecie, jak się nie ukorzycie, to cofniemy pomoc. Jaki szantaż. Ludzie umierają z głodu, a nie mówią, to umierajcie jeszcze bardziej, nie damy wam pomocy, jak nie będziecie popierać homoideologii. No, czyli też jaka pogarda dla człowieka. Niech sobie umierają z głodu, byle nas słuchali. No właśnie, trzeba pamiętać, że genderyści dążą właściwie do władzy absolutnej. Bo trzeba mieć olbrzymią władzę, żeby taki program przeprowadzić, a jak się go przeprowadzi, jeszcze ukształtuje ludzi według swojej ideologii, no to się będzie miało władzę jeszcze większą. I do tego ci ludzie dążą. Ale do tego, no właśnie, nie można dopuścić. Ja tym zajmuję się już około 10 lat, i muszę powiedzieć, że spotkałem się tutaj z taką ilością manipulacji, kłamstwa, które trudno spotkać w innych teoriach. Jako zawodowy filozof, to musiałem w życiu studiować setki różnych teorii, co ludzie wymyślili w dziejach. Te teorie nieraz były absurdalne, ale tak absurdalne jak gender, to trudno znaleźć. I też tak niebezpiecznej. Naprawdę było czymś strasznym, gdyby tacy ludzie doszli do pełni władzy i zrealizowali ten swój program. Właśnie w tych wszystkich 7 elementach, które wymieniłem. Właśnie te 2 opakowania, czyli równouprawnienie kobiet i studiowanie znaczenia płci. No ale potem mamy te 5 bardzo groźnych. Globalna rewolucja kulturowo-seksualna, przestępcza seksualna deprawacja dzieci, fanatyczne propagowanie zachowań nieheteroseksualnych, szczególnie homoseksualizmu, pogarda dla człowieka, całego społeczeństwa, kultury, no i dążenie do władzy absolutnej. Takim ludziom trzeba się przeciwstawić. Oni naprawdę są niebezpieczni. Jak studiuje się takie dokumenty bardziej ukryte, no to pokazuje ich naturę. Jakie oni mają strategie, jak oni myślą. Po co to robią? Tam się objawia ich dusza. Czasami wystarczy wyjść na ich stronę internetową, jak oni myślą, jak oni gardzą innymi. To powinno budzić nasz zdecydowany opór. No podobnie jak w marksizmie. Tutaj po prostu jest wiele podobieństw do marksizmu. Żeby to rozumieć, to trzeba wiedzieć, że to jest pewna nowa utopia ateistyczna. To jest neomarksizm. Zresztą to widać w samych przedstawicielach tej teorii. To są często ludzie, którzy jeszcze niedawno głosili marksizm, albo dzieci duchowe i fizyczne ludzi, którzy głosili marksizm. Często dzieci duchowe albo fizyczne zbrodniarzy marksistowskich. To są całe dynastie, które z marksizmu przeszły płynnie w genderyzm. No, już większość czasu mi minęło, bo przyjaciele mówią, że ja bym mógł mówić długo jak Fidel Castro. Faktycznie zdarza mi się, że rekord mam 4,5 godziny. W Cork w Irlandii mówiłem 4,5 godziny. Ale już też czasami już gardło odmawia posłuszeństwa, jak człowiek jest przeziębiony. To nie wiem, czy wszyscy wytrzymają cały wykład, to takie dla odprężenia. Informacja o takich bardziej trwałych materiałach z tego wykładu. Właśnie, no bo ja bym mógł o tym wykładać godzinami. Właściwie zacząłem też taki wykład u nas na uczelni krytyczną wobec gender, ale ukazała się taka praca Dyktatura Gender. To wydał Biały Kruk w Krakowie. Takie właściwie no pierwsze całościowe opracowanie w języku polskim. Tutaj mamy przede wszystkim list Episkopatu Polski na temat gender ze święta Najświętszej Rodziny z grudnia. No takie bardzo jasne, ważne wskazanie, nauczanie Kościoła. Co Kościół uczy na ten temat? Mamy też tekst papieża Benedykta XVI na temat gender. Tekst profesora Waldemara Chrostowskiego, to jest jeden z największych biblistów polskich. Tekst księdza arcybiskupa Henryka Hosera. Artykuł pani Gabriele Kuby, to jest w Niemczech taka najlepsza specjalistka od gender. Zresztą znam ją, przyjaźnię się z nią. Także tekst pana profesora Aleksandra Stępkowskiego, to jest prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, który zdecydowanie sprzeciwia się gender. No i także jest mój tekst, zapis mojego wykładu, który zawiera dużo z tego, co tutaj powiedziałem. I tą książkę można dostać przy wyjściu z kościoła. Znaczy jest znacznie tańsza niż w księgarniach. Oprócz tego jest takie pismo wpis właśnie tego wydawnictwa Biały Kruk, to jest gratisowo. Kto chce, może potem dostać dedykację. I zachęcam do lektury. Właściwie o dedykację to można prosić też księdza arcybiskupa, no bo on też jest współautorem jako szef episkopatu właśnie wtedy, kiedy ukazywał się ten list. No, trzeba, proszę Państwa, wiedzieć, trzeba studiować. Także dlatego, że właśnie metodą działania genderystów jest wykorzystywanie niewiedzy ludzi. Oni chcą swoje cele osiągnąć niejako za naszymi plecami, bez naszej wiedzy, bo wiedzą, że demokratycznie takie rzeczy by nie przeszły. Dlatego oni starają się ochwycić centra władzy, media, żeby przeprowadzić coś, od czego ma nie być odwrotu. Tym bardziej ważna jest wiedza. Musimy wiedzieć, z kim jesteśmy konfrontowani, bo w głównych mediach to mamy właściwie taki potok absurdów, no, głupot, rzeczy nieistotnych. Od tego człowiek tylko głupieje, kiedy go słucha. Nie ma właściwie prawie żadnych istotnych informacji. Dlatego tym bardziej trzeba sięgać po rzeczy wartościowe, które dają nam wiedzę. Wiedza daje możliwości. Właśnie wiedza o gender. No, trzeba pamiętać, że o tak największym skrócie, że to jest po prostu kolejna ateistyczna utopia. I zarazem klęska rozumu ateistycznego. I z tym będziemy zawsze konfrontowani. No, tak jak zawsze będą ateiści, którzy nie mają łaski wiary, no, tak będą teorie ateistyczne. Bo każdy człowiek potrzebuje jakiegoś światopoglądu, jakiegoś ogólnego wytłumaczenia sensu swojego istnienia, także ateista. Dlatego ateiści będą ciągle na nowo tworzyć takie teorie. Wcześniej mieli marksizm, teraz mają genderyzm. No i my, chrześcijanie, będziemy musieli temu się sprzeciwiać. Znaczy, nie dziwmy się. To jest nieuchronne. Musi dochodzić do takiego napięcia, nawet do konfrontacji. Ale tutaj no, ewidentnie widać podobieństwa między marksizmem i genderyzmem. Właśnie kiedy się dziwimy, jak czyta się te teksty, no, człowiek nieraz się pyta, kto mógł wymyśleć takie głupoty? No, przecież to jest tak odległe od rzeczywistości. No ale jak się powie, a umysł ateistyczny, no to jest zrozumiałe. To tłumaczy. No bo być ateistą, przy całym szacunku, no to trochę tak, jakbym mówił, że słońce nie istnieje, że możemy zrobić zaćmienie słońca i świetnie żyć, albo że nienarodzone dziecko w łonie matki powie, że matki nie ma, może bez niej żyć. To jest fundamentalny absurd, fundamentalny błąd na początku rozumowań, który musi ciągle się powtarzać, ciągle się przewijać. I na tej bazie można tłumaczyć gender. Też występuje tu pewna dialektyka ateizmu. Oczywiście mogą być ateiści dobrzy, święci, ponieważ każdy człowiek może otrzymać łaskę. Łaska jest konieczna do zbawienia, dlatego każdy człowiek otrzymuje ofertę łaski. Może ją przyjąć, może wydać jej owoce. No ale jednak ateiści mają trudniej. Oczywiście mogą być ateiści lepsi niż chrześcijanie, nawet lepsi niż księża niektórzy, ale średnio to jednak mają gorzej. Bo jest też taka dialektyka ateizmu. Jeżeli człowiek neguje Boga, neguje to, co najwyższe. Neguje też szczyty swojej duszy, gdzie ma spotkać się z Bogiem. Tak najwyższe rejony swojego ducha wskazuje na niedorozwój. Z konieczności musi się zajmować bardziej poziomem średnim albo niskim, no bo czymś się zajmować musi. Dlatego ateiści mają tendencję, żeby przesadnie zajmować się wartościami średnimi i niższymi, nieproporcjonalnie do ich wartości. A do niższych wartości należą przyjemności zmysłowe, związane z naszą egzystencją. Do tych przyjemności należą też przyjemności seksualne. Dlatego ateistom łatwiej uwikłać się w nałogi zmysłowe, takie jak alkoholizm, narkomania czy seks narkomania. I to też jest ważne dla tłumaczenia gender. Mianowicie, jeżeli się pytamy, jak można stworzyć taki przestępczy, zbrodniczy program edukacji dzieci, no, jeżeli pomyślimy, a być może, że to zrobili maniacy seksualni, a to się zgadza, to jest możliwe. Dla ateistów jest typowe propagowanie możliwie totalnej rozwiązłości seksualnej. Jak dochodzą do władzy, mają dominację, to między innymi to też wprowadzają. Tak było w rewolucji francuskiej, w rewolucji październikowej. To Lenin jako pierwszy wprowadzał aborcję. Właśnie aborcję jako niejako sprzątanie niemiłych skutków rozpasania seksualnego. Zresztą po rewolucji październikowej wprowadzono od razu taką rozpustę w Moskwie i Petersburgu, że sami komuniści musieli się z tego wycofywać, bo wiedzieli, że przy takim poziomie rozpusty no, społeczeństwo nie może funkcjonować. Natomiast genderyści nie uczą się z tych błędów, tylko oni chcą wprowadzić rozpustę jeszcze większą niż komuniści. Dlaczego? No bo to jest teoria ateistów. A ateiści mają tendencję, żeby z seksu robić bożka. Każdy potrzebuje jakiegoś Boga. Jak nie ma prawdziwego, no to musi mieć innego. To może być inna osoba, ideologia, pieniądz, władza, ale też przyjemność, również seksualna. Takie są źródła tej teorii. To jest ważne dla ich rozumienia. Tutaj są ewidentne podobieństwa do marksizmu. Na przykład widzimy, kto głosi, kto popiera głównie genderyzm. No, zwykle w pierwszej linii są te osoby, które od lat już w Polsce, zanim ten temat stał się głośny, były znane z nienawiści do chrześcijan, do kościoła, do wiary, do duchowieństwa, które mówiły i mówią takie rzeczy, za które w normalnym państwie szłoby się do więzienia. Przecież w mediach w Polsce o duchownych no, mówi się w podobnym tonie, jak naziści mówili o Żydach. Tak jak naziści uważali, że mogą użyć każdego słowa przeciwko Żydowi, tak współcześnie media w Polsce, dziennikarze czy niektórzy politycy uważają, że mogą wszystko powiedzieć przeciwko duchownym, nawet biskupom, papieżowi. Ja właściwie sam tego doświadczam ostatnio po wykładzie w Sejmie, gdzie właściwie zaczęto taką kampanię nienawiści wobec mnie i no właśnie trudno już znaleźć słowo obelżywe, wulgarne, którego by przeciw mnie nie użyto. Ale to akurat potwierdza tezę mojego wykładu. Ja mówiłem, że wielu ludzi popierających genderyzm kieruje się nienawiścią. No i to jest świetne potwierdzenie. Ale zauważamy, że właśnie ci ludzie, którzy są niejako wulkanami, gejzerami nienawiści wobec chrześcijan, ci sami ludzie najbardziej popierają genderyzm. To nie jest przypadek. To im najlepiej odpowiada. Też no widać tutaj pewne obsesje seksualne. Ja mówiłem, że jak mówię teraz, że genderyzm popierają często ludzie, którzy mają obsesje seksualne, dla których seks stał się bożkiem. No i to też się potwierdziło w reakcjach po wykładzie. Wykład w Sejmie trwał prawie 2,5 godziny. Tu będzie krótszy niestety, ale z tego całego czasu w niektórych mediach pokazywano tylko kilkadziesiąt sekund, gdzie mówiłem o seksie. No ale trudno nie mówić o seksie, kiedy się chce bronić dzieci przed seksmaniakami. Natomiast tak to przedstawiono, żeby ze mnie zrobić maniaka. No ale można powiedzieć, widocznie tylko to ich interesowało, tylko to pojęli może. Więc sami takim reportażem potwierdzają niejako, że mają tego rodzaju obsesję. Też no, widzimy takie podobieństwo do marksistów w tych zapędach totalitarnych. Oni mówią o tolerancji, ale jak tylko dochodzą do władzy, to chcą władzy absolutnej. To depczą ludzi, którzy myślą inaczej. Chcą osiągnąć władzę absolutną w każdym obszarze życia społecznego. Nie tylko w mediach, polityce, ale też w przedszkolu, szkole, na uczelni, w prawie, ale także w rodzinach. No właśnie te przesadne podkreślanie praw dzieci. To też służy temu, żeby zapanować nawet nad rodziną. Uważają, że marksiści zrobili błąd, bo zostawili rodziny jako oazy wolności. Trochę tak było i dzięki temu mogliśmy się odrodzić. Przynajmniej rodzina była takim bastionem myślenia, polskości, wiary. Genderyści nie chcą dopuścić do tego błędu. Właśnie poprzez atak na dzieci i młodzież chcą wyrwać spod władzy rodziców dzieci. Chcą uniemożliwić przekaz kulturowy i religijny. Jest to też system głęboko antydemokratyczny. Jak mówiłem, jest obietnica raju. Wcześniej była dla robotników, teraz dla kobiet. Jest manipulacja językiem, zmiana języka, wprowadzanie nowych pojęć. Na przykład homofob, to tak jak wcześniej było parszywy Żyd albo zapluty karzeł reakcji. To właśnie ma być słowo zamykające dyskusję. Powie się homofob i już nie można rozmawiać. To nie bójmy się, nie dajmy się sparaliżować. No można powiedzieć, że czołowi homofobii to są papieże, to jest Matka Teresa, no to w dobrym towarzystwie jesteśmy. To jest takie słowo stemplujące, szantażujące. Jest to też związane z przemocą kulturową, medialną i też jest to głęboko nienaukowe. Trzeba się z temu zdecydowanie sprzeciwiać. Ogólnie można powiedzieć, że to jest cofanie się w rozwoju cywilizacyjnym. Takim zasadniczym osiągnięciem ludzkości była rewolucja judaizmu od strony czysto kulturowej. To była rewolucja monoteistyczna, ale też monogamiczna. Pośród wielu bogów zaczęto czcić jednego Boga, ale też zaczęto promować model życia monogamicznego, małżeńskiego jako dominujący wzorzec. To było nowum, tego kultury starożytne nie znały. Ale właśnie to przejęło chrześcijaństwo i ten model małżeństwa monogamicznego w judeochrześcijaństwie jest jednym z zasadniczych źródeł rozkwitu twórczości kultury judeochrześcijańskiej. Ponieważ no, sama natura woła o porządek tutaj. To nawet niechętni nam socjologowie muszą przyznać, że jednym z zasadniczych warunków rozkwitu kultury jest porządek w sferze seksualnej. Tam, gdzie on zanika, trudno o twórczość. No bo żeby dobrze wychować człowieka, najlepsze warunki do wychowania człowieka to jest wierne małżeństwo monogamiczne. Takie małżeństwo powinno wcześniej trwać przynajmniej kilkanaście lat, dzisiaj ćwierć wieku do końca studiów. Człowiek otoczony wierną miłością ojca i matki rozwija się najlepiej. Staje się jednostką psychicznie duchową najmocniejszą, najzdrowszą, która najlepiej będzie sobie radzić ze swoim życiem, będzie najbardziej odporna, twórcza dla siebie, ale też dla całego społeczeństwa. To dlatego właśnie w kulturach, gdzie dominuje małżeństwo monogamiczne, jest też najwięcej mocnych ludzi, którzy są twórczy. To dlatego też kultura judeo-chrześcijańska okazała się najbardziej twórczą w całym świecie. To przede wszystkim od nas uczą się inne kultury, a nie my od nich. To jest dar, ale to jest też dar tego porządku. Uderzenie w ten porządek, bo genderyzm, no to jest głoszenie totalnej rozpusty, to jest rewolucja komunistyczna albo lat 60. jeszcze podniesiona do sześcianu, jest cofanie się w ewolucji duchowej. No, z takich związków nie będą wychodzić dzieci, albo będą wychodzić bardzo pokaleczone. Nawet prowadzi do tego, że jest bardzo wiele seksu, ale nie ma dzieci. To jest charakterystyczne. Przecież głównym problemem Europy jest chyba katastrofa demograficzna. To nie łudźmy się, to nie jest kryzys, to już jest katastrofa. Tego się właściwie już prawie nie da zatrzymać, ani odwrócić normalną drogą. Ale to też wiąże się z rozpasaniem. Bo jeżeli całe obszary kontynentu zaczynają przypominać dom publiczny, no to w domu publicznym nie ma miejsca na dzieci. Ja ponad 10 lat spędziłem w różnych krajach Zachodu, no i to mogę obserwować. To jest wiadome. Tam, gdzie się zamyka kościoły, to zwykle też zamyka się przedszkola. Jak nie ma motywacji wiary, też nie ma ochoty, żeby były dzieci. A otwiera się meczety, no i otwiera się często domy publiczne. No bo gdzieś te energie muszą iść. I to jest cofanie się w ewolucji. To jest zamach na kulturę, na cywilizację. I w tym jak najbardziej mają udział politycy. Co może oznaczać genderyzm praktycznie? No, pokazali Niemcy, szczególnie Partia Zielonych Niemieckich. Właśnie na tej fali ataku na Kościół. No, w Kościele są Judasze. No, tak jak był Judasz nawet wśród apostołów Jezusa, tak trzeba się liczyć, że w każdej epoce byli, są i będą Judasze w Kościele. No, każda wielka organizacja ma swoich zdrajców, to jest nieuniknione. Także Kościół ma swoich Judaszów w każdym pokoleniu, w każdym środowisku. Tylko że Kościół mówi, to jest Judasz, to jest ktoś, kto zupełnie zdradza prawdę Ewangelii, jest przeciw niej. Z tym walczymy, to staramy się jak maksymalnie ograniczyć. Natomiast u genderystów doszło do czegoś innego. Do niejako programowej walki o coś niegodziwego, o pedofilię. Właśnie w falach tego ataku na Kościół w zeszłym roku w czasie kampanii wyborczej w Niemczech przypomniano sobie, co robili genderyści niemieccy. Taką najbardziej genderową partią jest Partia Zielonych. No i tam sobie uświadomiono, że teraz, kiedy tak się atakuje Kościół, to ta partia przez lata jak lew walczyła o legalizację pedofilii. Czyli to nie były jakieś pojedyncze, hańbiące przypadki, ale to był program polityczny. Sam szef partii, Jürgen Trittin, i szef frakcji parlamentarnej, Volker Beck, czyli no sam szczyt partii, przez lata jak lwy walczyli o legalizację pedofilii. W Bundestagu jest złożony projekt odpowiedniej ustawy i Volker Beck, który w Niemczech walczył o legalizację, o prawa homoseksualistów, do Polski też przyjeżdżał, brał udział w Paradach Równości w Warszawie, w pierwszym szeregu przed naszymi działaczami. W Polsce walczył o propagowanie homoseksualizmu, natomiast w Niemczech o legalizację pedofilii. A dlaczego to robili z takim zapałem Zieloni? Domagały się tego organizacje homoseksualne. Zresztą to jest typowe. Ciągle w ostatnich dziesięcioleciach mamy w rozwiniętych krajach Zachodu na kolejne próby legalizacji pedofilii. Zawsze w grze są też organizacje homoseksualne. To są właściwie jedyne organizacje, które w zdecydowany sposób od dziesięcioleci walczą o legalizację pedofilii. Wywierają większy nacisk, jak jest opór chrześcijan, wycofują się, potem ten nacisk znowu wraca. No trudno o bardziej jasny dowód związku między pedofilią a homoseksualizmem. Skoro organizacje homoseksualne ciągle na nowo zabiegają o legalizację pedofilii. No, ale tutaj widzimy różnicę. Wprowadzać legalizację pedofilii, no to wprowadzać prawo do molestowania dzieci, nawet gwałcenia, no w skali całego państwa. Przy czym w ogóle chcieli znieść dolną granicę wieku dla takich działań. To robili genderyści niemieccy. I to pokazuje, do czego ci ludzie są zdolni. Jak bardzo trzeba im się sprzeciwiać, no szczególnie na polu politycznym. Bo jeżeli oni osiągną pełnię władzy, absolutną władzę, no to takie ustawy będą wprowadzać. Właśnie trzeba pamiętać o konsekwencjach, jakie już są widoczne tam, gdzie osiągają władzę. Właśnie można powiedzieć, program jest prosty, od tolerancji do totalitaryzmu. Kiedy zaczynają walczyć o swoje cele, mówią tylko o szacunku, o zrozumieniu i tak dalej. Ale kiedy tylko osiągają władzę, stają się straszni, stają się bezwzględni. Właśnie podobnie jak bolszewicy. Na przykład zakazują używania słowa mamo, tato. Dzieci za te słowa są w przedszkolach upominane, karane. Masz mówić rodzic A, rodzic B. No, co to są za ludzie, którym takie słowa przeszkadzają? Kiedy wprowadzono przymusową homoadopcję, to gdy katolicy nie chcieli się na to zgodzić, musieli zamknąć swoje domy dziecka. Brak szacunku dla przekonań innych ludzi. Jeżeli ktoś ze względów na swoje sumienie, przekonania nie chce brać udziału w przygotowaniu homoślubu, jest bardzo surowo karany, także jego firma może być zrujnowana. Czy to piekarnia, czy dom weselny. No to już jest przemoc w wydaniu genderystów. To jest przedsmak tego, co będzie. Jak mają tylko troszkę władzy, to już takie rzeczy się zaczynają. No, w Polsce teraz przygotowuje się tak zwaną ustawę kneblującą. To jest nowelizacja ustawy z 2010 roku, która już jest horrendum, gdzie będzie można karać za jedno zdanie krytyki genderystów albo homoideologów. Nawet za jakiś gest albo skrzywienie się. No ale co to może oznaczać? No, takim typowym przejawem homofobii to jest brak akceptacji dla homoadopcji. No, jeżeli ktoś z Państwa powie, że woli, iżby dziecko miało matkę i ojca, że to jest optymalne, to jest przykład homofobii. Czyli właściwie wszyscy zapewne obecni w kościele, no poza agentami, gości niewystępującymi, są homofobami ewidentnymi. No w Polsce ponad 90% ludzi uważa, że lepiej mieć matkę i ojca, czyli ponad 90% Polaków to są straszne homofoby. Na podstawie tej ustawy będzie właściwie można tych ludzi zamknąć w więzieniach nawet. Czyli genderyści teraz chcą przeprowadzić ustawę, która teoretycznie pozwalałaby na areszt ponad 90% Polaków. Czyli co, znowu wraca epoka obozów koncentracyjnych, homogułagi? No, nawet komuniści do tego się nie posuwali. Oczywiście za ten list z grudnia zeszłego roku to trzeba zamknąć cały episkopat. To jest strasznie homofobiczny list. No, o mnie już nie wspominając, to już w pierwszej kolejności. Ale też no, będą kłopoty polityczne, bo na przykład straszną homofobką jest też pani Angela Merkel. Ona w kampanii wyborczej powiedziała, że nie akceptuje homoadopcji i nie dopuściła do niej nawet, kiedy SPD, koalicja na to naciskało. Czyli homofob straszny. No, o Putinie nie wspominając, to jest homofob dopiero. No, strasznym homofobem jest też papież Franciszek. On powiedział, że według niego, napisał to w liście dla wszystkich Argentyńczyków, że małżeństwo homoseksualne to jest dzieło szatana, potworny homofob. No to przy tej ustawie ani Merkel, ani Putina, ani papieża nie będzie można wpuścić do Polski. Światowe Dni Młodzieży no, staną pod znakiem zapytania. Takie są konsekwencje ustawy, które przygotowuje nasz Sejm. No widzimy, do czego tutaj dochodzi, co nam grozi. No temu trzeba się zdecydowanie przeciwstawiać, Przede wszystkim przez rozwój własnej osobowości. To jest zawsze najważniejsze. Wszystko, co robimy, jest wyrazem naszej osobowości. Każde słowo i czyn. Dlatego im będziemy lepszymi ludźmi, mądrzejszymi, bardziej żyjącymi z mądrości, z prawdy, z ducha, tym więcej możemy pomóc innym. Ale od tego wszystko się zaczyna. No potem właśnie jak przeciwdziałać? Najlepiej przez budowanie pięknych małżeństw, pięknych rodzin. No bo najpiękniejsi ludzie wychodzą z najpiękniejszych małżeństw. To jest najlepsza inwestycja w człowieka. To jest najbardziej święty proces wychowania człowieka. Ale to jeszcze jest mało. Trzeba się angażować na forum społecznym. To jest obowiązek. Jak mówił ksiądz Piotr Skarga, to niewiele nam pomoże zamknąć się w kajucie, nawet jak kajuta będzie wysprzątana, czysta, z całą rodziną, jeżeli na statku jest grupa ludzi, którzy właściwie urządzają orgię i mogą zatopić statek. Ale właściwie program genderystów to jest jakby wielka orgia w państwie. Właśnie dla dobra społeczeństwa trzeba się też angażować na forum społecznym, najpierw lokalnym. Po prostu trzeba kontrolować, co się dzieje w szkołach. Na szczęście w Polsce prawo zapewnia to rodzicom, że mogą to kontrolować. Trzeba pamiętać, że wszelkie lekcje związane z tak zwanym wychowaniem seksualnym są zagrożone przez genderystów. Jeżeli ktoś przychodzi, zwłaszcza spoza szkoły, musi przedstawić konspekt. Powinien być przedstawiciel rodziców na tych lekcjach. To jest potencjalne niebezpieczeństwo. Trzeba wiedzieć, że praca kościoła, rodziców to jest jakby pielęgnowanie pięknych ogrodów, wychowywanie dzieci. Natomiast program genderystów to jest trochę jakby wóz szambem, który chce to zalać. Więc musimy teraz szczególnie kontrolować, co się w tym względzie dzieje w szkołach. Ale też i w przedszkolach, bo oni zaczynają od niemowlaków, od żłóbka. I trzeba też się angażować oczywiście na forum samorządu. I na sferze polityki krajowej i europejskiej, o ile to jest możliwe. No bo trzeba pamiętać, że organizacje międzynarodowe, Unia Europejska, Światowa Organizacja Zdrowia, Narody Zjednoczone są opanowane przez genderystów. I oni chcą nam narzucić ten program, tak jak Moskwa nam chciała narzucić marksizm. I trzeba szczególnie trzymać się zdania Kościoła, prawdy Kościoła. No jednak na ogół okazywało się, że Kościół miał rację. Kiedy księża, biskupi przeciwstawiali się marksizmowi, nazizmowi, to często płacili za to życiem. W XX wieku zamordowano w Europie ponad 110 tysięcy księży, 2,5 tysiąca w Polsce, ponad 7 tysięcy w Hiszpanii, prawie 100 tysięcy w Związku Sowieckim. Za to, że sprzeciwiali się komunizmowi czy nazizmowi. Krwią płacili biskupi, księża, profesorowie katolicy. Ale jednak okazało się, że to my mieliśmy rację. I można powiedzieć analogicznie, wiemy, jeżeli dzisiaj Żydzi, Izraelici mówią, że tu jest antysemityzm, jak ktoś się zachowuje w ten sposób, no to bierzemy to poważnie. Po ich doświadczeniach mają prawo tak mówić. Mają wyczucie. Ale analogicznie można powiedzieć, jeżeli biskupi, duchowni, profesorowie katolicy mówią, tu jest jakaś ateistyczna utopia, co jest podobne do marksizmu, to trzeba to brać poważnie. Za tym stoi wielka mądrość, wielkie doświadczenie, też od strony kulturowej. I szczególnie trzeba zwrócić uwagę na zdrajców, którzy są w Kościele. Mianowicie wielkim zagrożeniem dla Kościoła, które widziałem na Zachodzie, jeszcze chwilka cierpliwości, ostatnie minuty, są duchowni, którzy w mediach wrogich Kościołowi wychodzą w koloradce, w habicie i mówią rzeczy sprzeczne z nauczaniem Kościoła, wprost sprzeciwiają się biskupowi i papieżowi. Takich duchownych jest niewiele, ale jednak są bardzo nagłaśnieni przez media. I ludzie są zdezorientowani, nie wiedzą, co się dzieje, kogo słuchać. I tutaj warto w takim przypadku przypomnieć sobie słowa świętego Pawła z pierwszego rozdziału listu do Galatów, który mówi: nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedziałem, a teraz jeszcze mówię, gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Święty Paweł jest nazywany drugim założycielem chrześcijaństwa. I on mówi sam o sobie, gdybym wam głosił coś innego, niech będę przeklęty. Sam siebie przeklina dwa razy. Ponieważ głosić inną Ewangelię to jest tworzyć inny Kościół. Kościół jest zbudowany na Słowie Bożym, na nauczaniu Kościoła. I odchodzić od tego to tworzyć jakąś organizację religijną. Dlatego pamiętajmy, tak trzeba traktować duchownych, którzy wprost sprzeciwiają się Kościołowi. To właściwie, oni zachowują się właściwie jak Judasze. I często potem fakty, które wychodzą na jaw, potwierdzają to, że to byli Judasze. Nie można dopuścić, żeby siali zamęt. Tym bardziej, że właśnie tacy duchowni na Zachodzie, na przykład w Holandii, bardzo przyczynili się do zniszczenia Kościoła. Musimy korzystać z ich doświadczeń, ale też takiej nadziei. Z Bogiem jeszcze nikt nie wygrał, genderyści też nie wygrają z naszą pomocą. Dziękuję.